Więc teraz mogę oficjalnie się przywitać z wami wszystkimi. Witam wszystkich was, pokój wam, braterstwo. Cieszę się, że wszystko się udało dobrze zrobić z tymi slajdami, bo nie ukrywam, że ten pierwszy wykład w dużej mierze opiera się na slajdach, więc jakby ich nie było, to by było trochę ciężko. Ale wszystko widzę, że ładnie działa. Najpierw może zadam pytanie bratu Markowi, ile mam czasu, bo nie bardzo wiem.
Czy czasu, tak od 17 do 19.30, tak?
2,5 godzinki,
dobrze. Tak, 2,5 godziny całość. A jak brat Arek woli sobie mieć jeden wykład krótszy, drugi dłuższy, to już jego sprawa.
No chyba właśnie tak będzie.
Jak sobie chcę to podzielić?
Zaraz powiem, jak podzielę te wykłady, jakie przygotowałem. Natomiast na samym początku oczywiście chciałbym pozdrowić was serdecznie od mojego macierzystego zboru, który przyjęło się nazywać zborem Krańcowa w Poznaniu, chociaż już nie zgromadzamy się na ulicy Krańcowej, ale gdzie indziej, na ulicy Grunwaldzkiej. A od października będziemy się zgromadzać jeszcze gdzieś indziej, ale taka nazwa przyjęta Krańcowa pozostała, w związku z tym też jej używam. Pozdrowienia od naszego zboru. Również brat Wiktor Szpunar, którego tutaj myślę, że większość z braci i sióstr znacie, też prosił, żeby przekazać pozdrowienia. I również moja teściowa, siostra Irenka Szerment i córka mojej teściowej, czyli moja szwagierka. Marunia, Marzena Szerment też prosiła, żeby braterstwo pozdrowić, także pozdrawiam bardzo serdecznie. Drodzy braterstwo, będą dwa wykłady. W związku z tym, że Pan Jezus, nie wiem, czy słychać mnie dosyć dobrze, bo głos mam raczej cichy, więc jakbym głos ściszał, to proszę interweniować, to wtedy postaram się troszkę głośniej mówić. W związku z tym, że Pan Jezus powiedział kiedyś takie słowa, że mój ojciec szuka tych, którzy czczą go w duchu i w prawdzie, więc te dwie rzeczy, te dwa elementy, duch i prawda, są ze sobą tak troszeczkę związane i są bardzo ważne. Rozumiem, że prawda to raczej chodzi o prawdę doktrynalną, duch raczej chodzi o rzeczy takie duchowe, etyczne i chcąc być w pewnej mierze też posłusznym, tym słowom przygotowałem dzisiaj dwa wykłady. Jeden będzie o prawdzie, a drugi będzie o duchu. Czyli generalnie ten pierwszy wykład, w związku z tym, że jesteśmy jeszcze mniej zmęczeni, będzie wykładem doktrynalno-historycznym, chociaż może bym powiedział, że bardziej historyczno-doktrynalnym niż doktrynalno-historycznym, o pewnym wersecie z Księgi Objawienia, o tym, czy on jest w Biblii, czy też go nie ma. Natomiast drugi wykład będzie wykładem historyczno-etycznym, tak to nazwijmy, czyli coś bardziej dla ducha, a pierwszy coś bardziej dla głowy. Oparłem ten pierwszy wykład, fragment z Objawienia, 20 rozdział, wersety od 1 do 5, tak jak braterstwo tutaj widzicie, chciałbym może, żebyśmy odczytali ten fragment, bo nie wiem, czy wszyscy go dostrzegają. Poza tym wydaje mi się, że dobrze jest zawsze odczytywać wersety biblijne. Będę korzystał dzisiaj z uwspółcześnionej Biblii Gdańskiej. Także jak ktoś ma jakiś inny przekład, to mogą być drobne różnice, ale raczej większych być nie powinno. Pierwsze 5 wersetów 20 rozdziału Księgi Objawienia brzmi tak. I zobaczyłem anioła zstępującego z nieba, mającego klucz do otchłani i wielki łańcuch w ręce. I chwycił smoka węża starodawnego, którym jest diabeł i szatan, i związał go na 1000 lat. I wrzucił go do otchłani, zamknął go i opieczętował, aby już nie zwodził narodów, aż się dopełni 1000 lat. A potem musi być wypuszczony na krótki czas. I zobaczyłem też trony i zasiedli na nich i dano im władzę sądzenia. I zobaczyłem dusze ściętych z powodu świadectwa Jezusa i z powodu Słowa Bożego oraz tych, którzy nie oddali pokłonu bestii ani jej wizerunkowi i nie przyjęli jej znamienia na czoło ani na rękę i ożyli i królowali z Chrystusem 1000 lat. A inni z umarłych nie ożyli, aż się dopełniło 1000 lat. To jest pierwsze zmartwychwstanie. I cały temat będzie dotyczył piątego wersetu. A inni z umarłych nie ożyli, aż się dopełniło 1000 lat. Będziemy się zastanawiać nad tym, czy ten werset jako całość albo jako część znajduje się w Biblii, czy też się nie znajduje, albowiem są różne opinie co do tego, jak może część z braterstwa wie, a może wszyscy z was. I będę się starał podać argumenty za jedną opcją i za drugą opcją. Sami ocenicie, które są bardziej no, takie przekonujące, tak to nazwijmy. Zanim jednak będziemy omawiać ten piąty werset Księgi Objawienia, będzie dygresja. Ta dygresja będzie taka dłuższa niż zazwyczaj to trwa dygresja, ale myślę, że też będzie dosyć ciekawa. Zacznę ogólnie rzecz biorąc od nauki o tysiącleciu, ponieważ ten fragment mówi o tysiącleciu właśnie. Nauka o tysiącleciu, generalnie tak bezpośrednio, w sposób bezpośredni i jasny, występuje tylko w jednym miejscu Pisma Świętego. I to jest właśnie Księga Objawienia, 20 rozdział. Nigdzie indziej nie ma tego wyrażenia o 1000 lat. List Piotra jeszcze mówi o 1000 lat, ale różnie ten list można interpretować. Natomiast Księga Objawienia, 20 rozdział, od 1 do 5 i potem jeszcze dalsze fragmenty mówią bezpośrednio o 1000 lat i o tym, że coś się będzie w tym 1000 lat działo. I początkowo, jak chrześcijanie czytali ten fragment z Księgi Objawienia, 20 rozdział Księgi Objawienia, to rozumieli, że chodzi o tysiąclecie literalne. Rzeczywiście okres czasu, który obejmuje literalnych 1000 lat. I można to znaleźć w literaturze wczesnochrześcijańskiej, i to bardzo wczesnej literaturze wczesnochrześcijańskiej, bo już na początku II wieku niektórzy z pisarzy wczesnochrześcijańskich, jak na przykład papiasz, o którym się mówi, że był uczniem apostoła Jana, nauczał właśnie tego, że będzie kiedyś tysiąclecie i to tysiąclecie będzie trwało właśnie dokładnie 1000 lat. Po papiaszu byli jeszcze inni znani chrześcijanie, którzy nauczali literalnego tysiąclecia, między innymi był Ireneusz, też taki znany ojciec Kościoła, ale to nie jedyni. Ogólnie można powiedzieć, że do III wieku całe chrześcijaństwo wierzyło w to, że będzie kiedyś jakiś czas, który będzie trwał dokładnie 1000 lat. I kiedy Kościół był prześladowany w pierwszych 3 stuleciach, to ta wiara była powszechna. I ta wiara w to, że będzie kiedyś 1000 lat, no w jakiś tam sposób też umacniało ludzi wierzących, bo cieszyli się, że kiedyś będzie taki czas, taki okres. Ale kiedy Kościół wkroczył w IV wiek naszej ery, to wiele rzeczy się zmieniło. Nie na darmo się mówi, że te pierwsze 300 lat istnienia Kościoła to były złote czasy istnienia Kościoła, bo Kościół był prześladowany, ale rozwijał się praktycznie rzecz biorąc z każdym dniem. Rozpoczęło się od 12 apostołów, a trzecie stulecie, czy początek 4 stulecia, no to nikt nie zna dokładnych liczb, ale to były miliony chrześcijan. Pomimo tego, że ich prześladowano, więziono, zabijano w najokrutniejsze sposoby, to jednak Kościół cały czas się rozwijał i cały czas się pomnażał. Natomiast IV wiek był przełomowy. Rozpoczęło się od konfliktu, tak zwanego konfliktu ariańskiego. Może kojarzycie braterstwo, spór odnośnie tego, czy Trójca jest, czy Trójcy nie ma. Zaczęło się od bóstwa Pana Jezusa, a potem skończyło się ogólnie rzecz biorąc na całej Trójcy. Ale to nie był jedyny konflikt. I nawet bym powiedział, że to nie był konflikt, który był taki w IV wieku najbardziej brzemienny dla rozwoju Kościoła. Bo stało się coś o wiele gorszego. Mianowicie to, że chrześcijaństwo z religii, która była prześladowana i która była w opozycji do państwa, stało się religią państwową. Był taki cesarz, który nazywał się Konstantyn. Notabene cesarz, który zwołał pierwszy sobór powszechnego Kościoła, sobór nicejski tak zwany. I ten cesarz w związku z tym, że widział, że cesarstwo mu się rozsypuje, w związku z tym, że widział, że ta religia pogańska, która do tej pory panowała w Rzymie, no przestaje mieć swoje znaczenie, chrześcijaństwo staje się coraz silniejsze, to zapragnął, żeby w jego państwie, w Cesarstwie Rzymskim, panowała jedna religia i żeby tą jedną religią była religia właśnie chrześcijańska. Niestety Kościół dał się złapać na tą pułapkę diabelską. No to trzeba powiedzieć jasno, że Konstantyn był tylko wykonawcą planu diabła, niestety. I skończyło się to tym, że Kościół stał się Kościołem, który był przedtem w opozycji do państwa świeckiego, a w IV stuleciu, w V stuleciu zaczął iść ręka w rękę z państwem cesarza Konstantyna, a potem następnych cesarzy, czyli generalnie z cesarstwem rzymskim. Oczywiście wiązało to się z wieloma konsekwencjami. Konsekwencjami mianowicie takimi, że chrześcijanie z ludzi prześladowanych sami zaczęli innych prześladować. Nie dość, że zaczęli prześladować pogan, a nawet ich zabijać, co nam się może wydawać nieprawdopodobne, ale tak rzeczywiście w IV wieku było. To jeszcze ten cały konflikt ariański, o którym wspominałem wcześniej, doprowadził do tego, że chrześcijanie zaczęli się zabijać między sobą. A więc tak wielka była nienawiść i niechęć jedni do drugich. Skutek tego, że chrześcijanie stali się religią państwową, chrześcijaństwo stało się religią państwową, był jeszcze jeden. I on tutaj ma związek troszeczkę z tym, o czym będę mówił. Mianowicie taki, że o ile wcześniej, jak Kościół był prześladowany, to tęsknił za królestwem, o tyle jak przestał być prześladowany, to ta tęsknota się zwiększyła czy zmniejszyła? Zmniejszyła. No było nam lepiej, a niektórym było całkiem dobrze. Cesarze, którzy od tamtego czasu uważali się za cesarzy chrześcijańskich, nadawali oczywiście jakieś profity tym, którzy pełnili główne role w religii chrześcijańskiej. W związku z tym chrześcijanie tak naprawdę przestali tęsknić za królestwem. A to, co zaczęło im się podobać, to było królestwo ziemskie. Tysiąclecie, o którym wcześniej też marzyli i o którym wcześniej nauczali i wierzyli w jego literalne przyjście, tysiącletnie panowanie Chrystusa, przestało być najpierw akcentowane, a potem zostało zupełnie zmienione. Ta nauka została zupełnie zmieniona. Zaczęto wierzyć w to, że te 1000 lat z Księgi Objawienia to nie należy rozumieć literalnie, tylko symbolicznie. Jakiś jest to okres czasu. Podwaliny pod takie nauczanie dał Orygenes, III wiek i Augustyn, przełom IV i V wieku. Według tej nauki tysiąclecie rozpoczęło się od momentu, kiedy przyszedł na ziemię Pan Jezus. Wtedy diabeł został związany, nie może zwodzić narodów od tamtego czasu, a skończy się to tysiąclecie dopiero wtedy, kiedy Pan Jezus miał powrócić drugi raz. Taka zaczęła być nauka. A więc zupełnie to zmieniono. Tysiąclecie nie w przyszłości, tylko teraz. Nie 1000 lat, tylko jakiś tam długi, długi okres czasu. I nie wiem, braterstwo, czy zdajecie sobie z tego sprawę, ale może ktoś z was wie, ile czasu panował taki pogląd o tym symbolicznym tysiącleciu. 1500 lat. Mniej więcej 1500 lat. Nawet jak przyszła reformacja, to pierwsi reformatorzy, większość z nich, też wierzyła w symboliczne tysiąclecie. Tak zwane historyczne kościoły chrześcijaństwa, więc luteranie, metodyści w dużej mierze, ci historyczni, kalwiniści do tej pory wierzą w tak zwane symboliczne tysiąclecie. Ten pogląd się nazywa amilenaryzm, czyli właśnie symboliczne tysiąclecie. Pierwszymi osobami z tego nurtu reformacji, którzy odwrócili się od tego poglądu, to byli bracia Plymouthscy. Oni funkcjonowali, tak to nazwijmy, mniej więcej na początku XIX wieku. 1820, tak mniej więcej ten ruch się zaczął. Ich takim głównym człowiekiem, który jest najbardziej znany, to jest John Nelson Darby. Nie wiem, czy słyszeliście o takiej osobie. Jest dosyć znany przekład Darby'ego na język angielski. W tych krajach anglosaskich jest to bardziej popularne ugrupowanie. W Polsce Kościół Wolnych Chrześcijan troszeczkę nawiązuje do darbystów. W każdym razie to była społeczność, która na początku XIX wieku zaczęła mówić nie, to tysiąclecie należy rozumieć literalnie, inaczej niż wszyscy. Potem my, nasz ruch, tą naukę tak samo akcentowaliśmy, czyli badacze Pisma Świętego. Tak było pod koniec XIX wieku i początek XX wieku. Potem zaczęli akcentować to również zielonoświątkowcy i baptyści. I dzisiaj jest tak, że te kościoły historyczne, reformacyjne, a więc tak jak powiedziałem, kalwiniści, luteranie, no i oczywiście katolicy, wierzą w amilenaryzm, czyli w symboliczne tysiąclecie. Natomiast my, zielonoświątkowcy, baptyści, ogólnie chrześcijanie, ewangeliczni tak zwani, wierzą w literalne tysiąclecie. Czyli mamy jedną rzecz wspólną. Wierzymy w literalne tysiąclecie, ale tutaj też nasze drogi się rozchodzą. Dlatego, że my wierzymy w to, że to literalne tysiąclecie będzie wyglądało troszeczkę inaczej niż kościoły ewangeliczne wierzą. Mianowicie wierzymy w to, że Pan Jezus przychodzi, wzbudza Kościół, wzbudza wielkie grono na początku, potem pozostałą ludzkość, łącznie z godnymi, potem jest sąd i restytucja w tysiącleciu, tak? A potem diabeł zostaje wypuszczony z więzienia po tysiącleciu, następuje to ostateczne rozstrzygnięcie, część ludzi idzie za diabłem, część idzie za Bogiem i ci, którzy idą za diabłem, zostają zniszczeni, natomiast ci, którzy idą za Bogiem, mają życie wieczne. Tak jest nasz pogląd. Dobrze powiedziałem? Dobrze. Natomiast pogląd chrześcijan ewangelicznych jest troszeczkę inny. Też wierzą w tysiąclecie. Też w literalne, ale trochę inaczej. Przychodzi Pan Jezus, wzbudza najpierw zmartwych tych, którzy żyli w okresie istnienia antychrysta. Oni wierzą, że to będzie 7 lat na samym końcu istnienia tego złego świata przed tysiącleciem. Wzbudza tych, którzy umarli, zginęli i nie oddali pokłonu bestii. To jest Kościół. Wzbudza też tych, którzy podczas tych 7 lat panowania antychrysta ponieśli męczeńską śmierć. Natomiast reszta ludzkości ginie w Armagedonie oprócz niewielkiej liczby, która też przeżyje. Ci, którzy przeżyją, wchodzą w okres 1000 lat. Ci, którzy pomarli przed tym tysiącleciem, bądź zostali przez Boga zniszczeni, nie zmartwychwstają na początku tysiąclecia, ani w ogóle w tysiącleciu. Oni zmartwychwstają dopiero po tysiącleciu. I po tysiącleciu zmartwychwstają tylko i wyłącznie po to, żeby Bóg ogłosił na nich wyrok i zostali wrzuceni do piekła. Ponieważ generalnie chrześcijaństwo ewangeliczne wierzy w to, że karą za grzech są wieczne męki, a więc kara piekła. Nie ma restytucji, nie ma dania szansy ludzkości na powstanie. Ludzkość zmartwychwstaje nie na początku tysiąclecia, tylko po tysiącleciu. To jest ta różnica między nami a innymi. Kto ma rację i gdzie leży prawda? Nie będę rozważał poglądu tego, że tysiąclecie jest symbolicznym okresem czasu, no bo jak czytamy objawienie 20 rozdział, zwłaszcza ten trzeci werset, to dla każdego rozsądnie myślącego człowieka, no każdy rozsądnie myślący człowiek dojdzie do wniosku, że jest niemożliwe, żeby przez 2000 lat diabeł był związany i nie zwodził narodów, skoro widać było, że zwodzi przez te 2000 lat. Niemożliwa interpretacja. Dobrze, już jest dobrze.
Jest.
I drodzy braterstwo, kto ma rację i gdzie leży prawda? Chrześcijaństwo ewangeliczne, ci, którzy wierzą, tak jak powiedziałem przed chwilą, w zasadzie swoją wiarę opierają tylko i wyłącznie na tym jednym fragmencie. 4 werset i 5 werset Księgi Objawienia. Konkretnie nawet 5 werset Objawienia, który mówi, a inni z umarłych nie ożyli, aż się dopełniło 1000 lat. To jest pierwsze zmartwychwstanie. Jeżeli ktoś rozmawia i dyskutuje na te tematy, to argument, jaki pada, jest oczywisty. Proszę bardzo, przecież macie werset z Objawienia 25, gdzie jest napisane, że inni z umarłych nie ożyli, aż się dopełniło 1000. Część z braci próbuje to tłumaczyć, że chodzi to o życie w znaczeniu uzyskania życia doskonałego i życia wiecznego, a część z braci mówi, no tak, ale ten fragment nie należy do Biblii i jest dopiskiem fałszywym. Tak? Spotkaliście się z taką opinią?
Tak.
Spotkaliście się. A oni wtedy mówią, tak, tak, jest to werset fałszywy, no to proszę, pokażcie mi Biblię, w której tego wersetu nie ma. Znacie, braterstwo, taką Biblię? Jakie macie Biblię ze sobą? Warszawską. No niech ktoś przeczyta. Tutaj jest Biblia Uwspółcześniona Gdańska. Jakby ktoś mógł przeczytać piąty werset z warszawskiej.
Inni umarli i nie ożyli, aż się dopełniło 1000 lat. To jest pierwsze zmartwychwstanie. Mhm.
Jeszcze ktoś ma może Gdańską? Albo tysiąclecia?
Ja mam Toruński.
Jaką?
Toruński.
Toruński, proszę bardzo. Tak samo. W tysiąclecie jest tak samo, w Biblii Gdańskiej tak samo. We wszystkich przekładach polskich, jakich czytałem, jest tak samo. W angielskich wydaje mi się, że jest tak samo. I te osoby, które wierzą w to, że pozostali umarli zmartwychwstaną dopiero po 1000 lat, mówią, przepraszam, ale skąd w ogóle wy wzięliście taki pogląd, że to jest werset fałszywy? Problem jest taki, że mamy ku temu podstawy. Pomimo tego, że rzeczywiście w naszych Bibliach tego wersetu nie ma, ale za chwilę się okaże, dlaczego nie ma. Zanim powiem, dlaczego nie ma tego wersetu, zrobię jeszcze jedną dygresję w dygresji. Dowiemy się czegoś o Biblii. Dlatego, że musimy też się dowiedzieć, w jaki sposób powstawał tekst Nowego Testamentu, grecki tekst Nowego Testamentu. Oczywiście jest tak, że jak uczniowie mieli kontakt z Panem Jezusem, to chcieli zapisywać te wszystkie rzeczy, które Pan Jezus mówił. No bo wiadomo, trzeba było przekazać to przyszłemu pokoleniu. Jest to oczywista sprawa. Apostoł Paweł, jak miał jakieś sprawy do załatwienia, czy tam z Tytusem, czy z Tymoteuszem, czy z jakimś zborem, to pisał listy do tego zboru. I to też jest rzecz oczywista. Jan miał do napisania Ewangelię, napisał. Potem dostał objawienie na wyspie Patmos, napisał to objawienie. Ale wszystko to, co napisali na samym początku, było tylko w wąskim gronie odbiorców. Jak na przykład Paweł pisał list do Koryntian, to wysyłał ten list do Koryntian i Koryntianie ten list mieli. Ale jak się dowiedzieli na przykład, no kto tam był koło Koryntian, to jest Grecja, tak, Korynt? To Tesaloniczanie też są w Grecji. Jak ktoś z braci w Tesaloniczan z Tesaloniki przybył na przykład do Koryntu i dowiedział się, że w Koryncie jest jakiś list, który napisał Paweł, no to mówi, no a pozwolicie nam go przepisać? No bo też byśmy chcieli wiedzieć, co on tam pisał. Przepisali ten list. Z kolei pewnie ci, którzy byli w Koryncie i odwiedzili Tesalonikę, zrobili dokładnie to samo. Ci, którzy zetknęli się z Ewangelią na przykład Mateusza, przepisywali ją po to, żeby jak najszerzej, jak najszerszy obieg ten Nowy Testament miał. I tak to rzeczywiście wyglądało. Tak to rzeczywiście wyglądało. Na samym początku, kiedy spisywano różnego rodzaju listy, różnego rodzaju Ewangelie, no to oczywiście to był pewnego rodzaju proces. Nie od razu wiedziano, które są natchnione, które nie są natchnione, prawda? I tutaj mam takie świadectwa, bo czasami się zdarza, zwłaszcza Kościół rzymskokatolicki występuje z taką teorią, że to Kościół rzymskokatolicki ustalił kanon Pisma Świętego i w związku z tym, że on, a więc Kościół rzymski ustalił kanon, no to on ma prawo również do tego, żeby tą Biblię interpretować, podawać wykładnie protestantom i tak dalej, i tak dalej. Otóż nie jest to prawda. Nie jest to prawda dlatego, że tutaj, braterstwo, macie pięć świadectw, które można spotkać w pismach wczesnych chrześcijan. Pierwsze świadectwo to jest świadectwo Marcjona, który żył w 140 roku 140 roku naszej ery. Niestety akurat Marcjon to był, tak się złożyło, heretyk, a więc jego świadectwo jest no, takie dosyć mało wiarygodne. On uważał, że cały Stary Testament to jest bajka, jest nienatchniony, natomiast natchnione są tylko niektóre teksty Nowego Testamentu i wymienił Ewangelię Łukasza oraz 10 listów apostoła Pawła. Ale to był heretyk. Natomiast z tych chrześcijan w miarę prawowiernych mamy świadectwo Ireneusza, koniec II wieku. 4 Ewangelie, Dzieje Apostolskie, 13 listów Pawła, list Piotra, list Jana i objawienie Ireneusz mówi, że to są natchnione. Natomiast te, które zaznaczyłem tutaj na czerwono, Ireneusz mówi, że to nie, że to są nienatchnione, tylko mówi, że są różnego rodzaju wątpliwości co do tego, czy one są kanoniczne, czy nie są kanoniczne. Orygenes, jakieś 60 lat później, podaje dokładnie to samo, co Ireneusz. Tylko list do Hebrajczyków wypadł i list do Hebrajczyków tutaj on już uznaje za natchniony. Natomiast Eusebiusz w IV wieku podaje wszystkie, oprócz objawienia, które uważa za wątpliwe, mówi, nie wszystkie kościoły objawienie uważają za księgę natchnioną. Ostatni to jest Atanazy w 367 roku podaje pełny spis ksiąg, które Kościół rozpoznał jako księgi natchnione. I dwie rzeczy chciałbym zwrócić uwagę. Pierwsza rzecz to jest taka, że Kościół nie stworzył kanonu Pisma Świętego. On rozpoznał te księgi, które są natchnione przez Boga, przez Ducha Świętego. Widzicie, braterstwo, subtelną różnicę między jednym a drugim. Kościół rzymskokatolicki mówi, Kościół zdecydował, co jest natchnione. A prawda jest taka, że Bóg zdecydował, co jest natchnione, a Kościół rozpoznał to, co jest natchnione. Druga rzecz jest taka. IV wiek, nawet jeżeli przyjmiemy, że to rozpoznanie trwało aż do IV wieku, to w IV wieku jeszcze nie było Kościoła rzymskokatolickiego. IV wiek to jest 5 głównych patriarchatów. O ile dobrze pamiętam, to jest Rzym, Konstantynopol, Antiochia, Aleksandria i Jerozolima. Tak, tak to chyba wyglądało. I każdy jest równy. Nie ma jeszcze prymatu biskupa Rzymu nad innymi biskupami. W związku z tym nie jest możliwe, żeby w tamtym czasie Kościół rzymskokatolicki cokolwiek ustanawiał. I trzecia, najważniejsza sprawa to jest taka, że wszystkie listy, które wchodzą w kanon, były rozpoznawane rzeczywiście stopniowo, co do niektórych były wątpliwości, ale zwróćcie, braterstwo, uwagę na to, kiedy one wszystkie zostały napisane. To jest pierwszy wiek naszej ery. Wszystkie. Najpóźniej zostały napisane na końcu pierwszego wieku naszej ery. Mówi się, że Jan zakończył to pisanie Księgą Objawienia i swoją czwartą Ewangelią, to było około setnego roku naszej ery. Przejdę już troszeczkę dalej. Nie powiem wszystkiego, bo czas nam niebezpiecznie tutaj się przybliża, ale to może jeszcze powiem. O kryterium, jakie Kościół uznał, jakie kryterium przyjąć, żeby uznać jakieś księgi za natchnione. I gdybyśmy, braterstwo, mieli komuś zaufać, kto przekazuje nam jakieś informacje, to komu byśmy najchętniej zaufali? Swojej rodzinie, swoim znajomym, ludzi, na których możemy polegać. I dokładnie to samo zrobili pierwsi członkowie Kościoła. Zwróćcie uwagę na to, że wszystkie te księgi Nowego Testamentu, które zostały zapisane tutaj na czarno, wyszły spod pióra apostoła. Każda z nich. Te, które są oznaczone na czerwono, to jest Ewangelia Marka, Ewangelia Łukasza, Dzieje Apostolskie, które też napisał Łukasz, wyszły co prawda nie spod ręki apostołów, ale spod tych, którzy byli uczniami apostołów. Bo tak się mówi, że Marek to był uczeń Piotra, który z nim spędzał bardzo dużo czasu. Natomiast Łukasz, który to napisał, Był z kolei uczniem apostoła Pawła i z nim spędzał bardzo dużo czasu. Jeśli chodzi o list Jakuba i list Judy, to tak naprawdę też nie wiemy, czy ten Jakub, który napisał list, nie był apostołem. Bo różne są interpretacje, że albo był apostołem, albo był uczniem apostolskim. To samo jest z Judą. Więc nawet jeżeli przyjmiemy, że to nie był apostoł i to też nie był apostoł, to tak naprawdę mamy tylko 5 ksiąg, które wyszły spod pióra kogoś innego niż apostołowie, ale za każdym razem to byli uczniowie apostołów. I takie było kryterium, które pomogło Kościołowi rozpoznać, które księgi Bóg uznał za natchnione, a które nie uznał za natchnione. I teraz wracamy z tej dygresji do naszego głównego tematu. Tak jak wspomniałem, księgi były przepisywane. Księgi były przepisywane i wiadomo, że jeżeli jakaś księga była przepisywana, no to czy chcemy, czy nie chcemy, to do takiej księgi zazwyczaj wkradnie się jakiś błąd. Jest tak, jeżeli byśmy przepisywali coś wielokrotnie, no chociażby dlatego, że czasami bywamy zmęczeni, że coś przeoczymy, jakiś tam się błąd wkradnie. I dokładnie tak było z pismami, które tworzyli apostołowie, czy też ich uczniowie. Jak ktoś potem to przepisywał, to czasami jakaś tam pomyłka się zdarzała. Te pomyłki się oczywiście gromadziły w miarę upływu lat. Czasami bywało też tak, że ktoś świadomie coś tam dopisywał po to, żeby mu bardziej pasowało do teorii. Znacie, braterstwo, może jeden taki przykład dopisku takiego ewidentnego? To jest 1 Jana 5,7. O trzech jest na niebie, którzy dają świadectwo: Ojciec, Syn i Duch Święty. A ci trzej jedno są. Tak mamy w Biblii Gdańskiej, natomiast w Biblii Warszawskiej i w Biblii Tysiąclecia już tego nie ma. Dlatego, że się okazało, że na 500 manuskryptów, które zawiera 1 Jana 5,7, na 500 manuskryptów, tylko 4 zawierają ten fragment, że jest trzech świadków na niebie: Ojciec, Syn i Duch Święty. 4 na 500, czyli 496 tego fragmentu nie zawiera. Dodatkowo są to manuskrypty bardzo późne, bo sięgające tam XII, XIII i XIV wieku. To jest zresztą też cała historia, jak ten fragment się dostał w ogóle do naszych Biblii. Też ciekawe, ale nie będę jej opowiadał, bo nie ma generalnie na to czasu, ale czasami takie dopiski też się do natchnionego tekstu zdarzały, ale wkradały. Ale najczęściej były to, tak jak powiedziałem, jakieś takie rzeczy dużo, dużo bardziej drobniejsze. I w związku z tym, że w manuskryptach, które odkryto do tej pory, występują różnice, no to trzeba było coś z tymi różnicami zrobić, prawda? Trzeba było się zdecydować, który wariant jest prawdziwy, a który wariant jest nieprawdziwy. Do tej pory naukowcy odkryli około 5000 manuskryptów greckich Nowego Testamentu. Oczywiście one nie wszystkie zawierają cały tekst Nowego Testamentu. Niektóre to są małe skrawki, które zawierają na przykład fragment listu, niektóre kilka wersetów, ale generalnie jest 5000 manuskryptów. Wiecie może, jaki jest najstarszy? Połowa II wieku. Kiedyś, na samym początku, jak zaczęto Biblię drukować, to te manuskrypty to były XII wiek, XIII wiek, XIV wiek. Potem w XVIII wieku niektórzy uczeni zaczęli krytykować Biblię, że to wcale nie natchniona, że tam nie wiadomo, jakie były oryginały, że te manuskrypty późne i tak dalej, i tak dalej. I wtedy nastąpił nagle wysyp manuskryptów, które odnajdowano. I ten okres czasu, który zbliżał te manuskrypty do autografów, czyli do I wieku, bardzo szybko się skraca. XIX wiek, jak badacze mieli swój początek, to jest odkrycie dwóch bardzo znanych kodeksów, synaickiego i watykańskiego. I one pochodzą z IV wieku. A potem zaczęto odkrywać papirusy, zwłaszcza na terenie Egiptu, bo tam klimat pozwalał na to, żeby papirusy przetrwały. I one sięgają właśnie III wiek, II wiek, połowa II wieku, niektóre nawet są datowane. Żadna księga starożytna nie ma takiego potwierdzenia, jakie ma Biblia w swoich manuskryptach. Tak więc mamy dobrą podstawę do tego, żeby wierzyć w to, że dotarł do nas tekst natchniony, tylko tak jak wspomniałem wcześniej, czasami na skutek pomyłek ten tekst również się różni. I uczeni zajmują się tym, żeby znaleźć tekst, który jest prawdziwy i wykluczyć jakieś warianty takie, które są nieprawdziwe. Między innymi na tej podstawie wykluczono ten 1 Jana 5,7, o którym wspomniałem wcześniej. Tą dziedziną nauki zajmuje się tak zwana krytyka tekstu. Nie mylić z wyższą krytyką, bo wyższa krytyka zajmuje się deprecjonowaniem Biblii, podważaniem jej natchnienia. Krytyka tekstu zajmuje się dobrymi rzeczami, a więc zajmuje się tym, żebyśmy mieli przed sobą jak najbardziej prawdopodobny, autentyczny tekst Biblii. Wypracowali takie dwie metody sprawdzania i weryfikacji manuskryptów. Pierwsza metoda to jest taka metoda zewnętrzna. I polega ona na tym, że trzy są takie główne rzeczy, które można wyliczyć w tej metodzie. Mianowicie takie, że bierze się wszystkie manuskrypty, porównuje się te manuskrypty i sprawdza się, które są najstarsze. I wychodzi się z założenia takiego, że jeżeli są najstarsze, to znaczy są najbliższe oryginałowi. A jak najbliższe oryginałowi, to znaczy, że najbardziej prawdopodobne. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, sprawdza się bardzo starożytne przekłady. Są przekłady na języki egipskie, na język koptyjski, na język łaciński. One sięgają czasami niektóre fragmenty również III i IV wieku. I w związku z tym, jak jakiś przekład oddaje jakiś wariant w ten sposób, jednocześnie ma to potwierdzenie manuskryptu jakiegoś greckiego, no to jest prawdopodobieństwo większe, że jest to wersja prawdziwa. Wytrzymajcie ze mną jeszcze chwilę, bo tutaj chciałbym wam pokazać na przykładzie, jak to działa w praktyce. A trzecia rzecz, którą się sprawdza, to jest występowanie wersetów biblijnych w cytatach u ojców Kościoła. I podobnie jak z manuskryptami, jeżeli jakieś fragmenty, jakieś cytaty z ojców Kościoła są wcześniejsze, jakiś wariant, bardziej stare, no to uznaje się je za bardziej prawdopodobne i za bardziej prawdziwe. To są świadectwa wewnętrzne. Świadectwa wewnętrzne polegają na czymś troszeczkę innym, ale z braku czasu nie będę ich omawiał, bo one nie są dla nas w tej chwili aż tak istotne. I teraz przejdziemy właśnie do tego przykładu. Żeby dać czytelnikowi możliwość sprawdzenia, jakie występują warianty w tekście Nowego Testamentu, powstają tak zwane wydania krytyczne Nowego Testamentu. Ja mam tutaj ze sobą jeden taki przekład. Jeżeli ktoś z braterstwa interesuje się tym, bo zdaję sobie sprawę, że to nie jest akurat może interesujące dla każdego, ale jeżeli ktoś się interesuje, to wyszedł taki Nowy Testament grecko-polski. On jest dostępny w księgarni Palotinum, również internetowej. Po jednej stronie znajduje się tekst Biblii Tysiąclecia, po drugiej oryginalny tekst grecki, znaczy ten najbardziej prawdopodobny, ale najciekawszą rzeczą jest to, że pod spodem znajduje się tak zwany aparat krytyczny. O ten aparat krytyczny wszystko się rozbija. Czasami ten aparat krytyczny jest niewielki, a czasami jest bardzo szeroki. Ja tutaj specjalnie dałem przykład bardzo szerokiego aparatu krytycznego. Tak jak powiedziałem, jest 5000 manuskryptów. Jeżeli sięgniemy do naszej Biblii i przeczytamy Jana 1,18, to w Biblii Tysiąclecia brzmi on tak. Boga nigdy nie widział ten jednorodzony Bóg, który jest w łonie Ojca, o nim pouczył. Tak mówi Biblia Tysiąclecia. Biblia Warszawska podobnie. Natomiast jeżeli ktoś otworzy Biblię Gdańską, to tam będzie Boga nikt nigdy nie widział, ten jednorodzony Syn, który jest w łonie Ojca, o nim pouczył. I skąd mamy wiedzieć, który jest prawdziwy? Ktoś wyciągnie Biblię Warszawską i powie, to czy tam Tysiąclecia, to jest wersja prawdziwa. Ktoś wyciągnie Biblię Gdańską i powie, to jest wersja prawdziwa. Po to są wydania krytyczne. Właśnie po to. Co robi to wydanie krytyczne? Słowo jednorodzony Bóg to jest greckie monogenes theos, to co jest na czerwonym tutaj. A to jest aparat krytyczny. On omawia werset 18. I to, co jest na czerwono, co zaznaczyłem na czerwono, to są właśnie różnego rodzaju warianty, jakie są w tekście. Warianty są takie. Jednorodzony Bóg, monogenes theos, homonogenes theos, czyli jednorodzony Bóg, ale jest rodzajnik przed słowem monogenes theos. Ktoś zna angielski, to wie, jaka jest rola rodzajnika. Trzeci wariant, homonogenes theos, czyli jednorodzony syn, ten jednorodzony syn, moglibyśmy to przetłumaczyć, z rodzajnikiem, i monogenes theos theu, czyli jednorodzony syn Boga. Cztery warianty. I teraz, jeżeli mamy Biblię, to chcielibyśmy wiedzieć, który tekst jest autentyczny i który tekst jest prawdziwy, tak naprawdę. Nie będę rozstrzygał, który jest prawdziwy, bo to by dużo czasu zajęło następny wykład, ale powiem wam tylko to, o czym mówiłem wcześniej. Tu są trzy te rzeczy, o których... On się co jakiś czas wyłącza chyba, nie? Trzy rzeczy, o których mówiłem wcześniej. Świadectwo manuskryptów, pod każdą tutaj taką literką tajemniczą, to są manuskrypty, świadectwo przekładów i świadectwo ojców Kościoła. I na tej podstawie, jeżeli ktoś ma taką pasję i chce się dowiedzieć, jaki fragment jest prawdziwy, no musi poświęcić trochę czasu, to wszystko przeanalizować, ale wtedy ma pewność, dużo większą pewność, czy to, co czyta, jest prawdziwe, czy nie jest prawdziwe. Czy to, co czytamy w Biblii Warszawskiej, jest bardziej prawdziwe, czy to, co czytamy w Biblii Gdańskiej, jest bardziej prawdziwe. I teraz przechodzimy do naszego wersetu, objawienie 25. To, co zaznaczyłem na czerwono, to jest ten fragment po grecku. A tutaj jest jego aparat krytyczny. Jest czy nie ma go? Nie ma, bo tu jest werset 6. Jest aparat krytyczny do wersetu 6, do tego fragmentu. A to jest werset 5. Nie ma aparatu krytycznego. Jak ktoś bierze do ręki ten tekst krytyczny, to mówi, przepraszam bardzo, nawet w oryginałach nie macie podstawy do tego, żeby twierdzić, że objawienie 25 jest sfałszowane i że tam jakiegoś fragmentu nie ma. Jest tak? Jak najbardziej tak jest. Co ciekawe, są dwa główne krytyczne teksty greckie, na których opierają się uczeni. To jest pierwszy z nich, który braterstwo teraz pokazuje. To jest tak zwany UBS, tak go się nazywa. I jest on o tyle znamienny, że jest to tekst krytyczny, który wykorzystują tłumacze Biblii Nowoczesnej. Niemal wszyscy tłumacze korzystają właśnie z tego wydania krytycznego. W związku z tym, jak tłumaczą piąty werset i widzą go w takiej postaci i widzą, że nie ma tutaj żadnych wariantów, to jak go przetłumaczą? W wersji drugiej. Czyli inni z umarłych nie ożyli, aż się dopełniły 1000 lat. Czy to, co mówię do tej pory, jest w miarę zrozumiałe?
Jest.
Tak? No dobrze. Jak nie będzie coś zrozumiałego, to jest przerwa, to w przerwie zawsze możemy jeszcze coś tam porozmawiać i coś wytłumaczyć. Mówiłem, że pierwszy wykład będzie doktrynalno-historyczny, więc będzie trudniej. Kto doczeka do drugiego, to będzie łatwiej, obiecuję. Ale jest też oprócz tego pierwszego wydania krytycznego drugie wydanie krytyczne. To pierwsze jest przeznaczone dla tłumaczy, a to drugie jest przeznaczone dla naukowców. Tak to się określa. I między innymi to, co wam pokazałem, dlatego warto to kupić, jest dla naukowców. Jak spojrzymy w ten drugi tekst krytyczny, z którego raczej tłumacze nie korzystają, ale naukowcy już tak, to spójrzcie. Piąty werset. Tu się pojawiają jakieś znaczki, prawda? Tą linią zieloną odznaczyłem te fragmenty sporne. Do linii zielonej czytamy, inni umarli, nie ożyli, aż się dopełniło 1000 lat. A tutaj to jest pierwsze zmartwychwstanie, tak? Tą drugą część. Jak tu spojrzymy na aparat krytyczny, widać piątkę? Widać piątkę. A więc jest, coś tam się dzieje. Odtąd dotąd, do tej linii, to są wszystkie świadectwa tego, że tego tekstu nie ma w oryginale. Odtąd, dotąd, że jest, ale z różnego rodzaju wersjami. A odtąd, dotąd, że występuje w takiej postaci, w jakiej mamy go w Biblii Warszawskiej, czy też w Biblii Gdańskiej. Już sprawa się troszeczkę komplikuje, prawda? Bo się okazuje, że jednak jakieś argumenty przemawiające za tym, że tego wersetu nie ma w oryginale, tego fragmentu wersetu nie ma w oryginale, jednak jakieś argumenty są. Nie będę analizował całego aparatu krytycznego, który tam jest, bo trwałoby to po prostu za długo, ale powiem wam, braterstwo, możemy to potem, jeżeli będziecie chcieli, prywatnie sobie posprawdzać dokładnie, powiem wam najważniejsze wnioski, jakie wypływają z tego aparatu krytycznego. Tylko umknął mi chyba, wydaje mi się, że jeden to bardzo ważny slajd. To tylko powiem. Do tej pory odkryto 238 manuskryptów, które zawierają Księgę Objawienia. 230 manuskryptów, które zawierają Księgę Objawienia do tej pory. Z tego 181 manuskryptów zawiera ten piąty werset. W różnej formie, ale zawiera. 181 manuskryptów zawiera ten werset. W 69 manuskryptach jest wersja krótsza, czyli werset brzmi: to jest pierwsze zmartwychwstanie i koniec. W 112 manuskryptach jest fraza pełniejsza, a więc inni z umarłych nie ożyli, aż się dopełniło 1000 lat. Wydawałoby się, że więcej jest, tak 2/3 do 1/3, za tą wersją długą, prawda? Ale jak popatrzymy na te manuskrypty, to się okaże, że do XIII wieku było łeb w łeb. 50% praktycznie na 50%. Część miała, część nie miała. Mało tego. Najstarszy z tych manuskryptów, który zawiera krótką wersję, więc nazwę to, żeby było łatwiej to zapamiętać, wersję badacką, tak? Najstarszy z manuskryptów, który zawiera wersję badacką, to jest Kodeks Synaicki z IV wieku. I to jest najstarszy manuskrypt, który zawiera Objawienie, 20 rozdział, 5 werset. Czyli jeżeli ktoś by chciał popatrzeć, mówi: no dobrze, sprawdźmy, który z tych manuskryptów jest najstarszy. Mówimy: manuskrypt Synaicki jest najstarszy. Zobaczymy, jaki on ma fragment, jak oddaje ten fragment. Sprawdzamy, jak oddaje ten fragment. Oddaje ten fragment po badacku. Tak w skrócie rozmawia się po badacku. Potem, dopiero 100 lat później, następny manuskrypt się pojawia, który oddaje to w formie niebadackiej, czyli w tej formie dłuższej. A więc pierwsze świadectwo z manuskryptów mamy takie: najstarszy manuskrypt oddaje to w wersji skróconej. Druga rzecz, która jest też bardzo istotna, jest taka, że uczeni podzielili teksty z Objawienia na dwie grupy. Jedna grupa to jest tak zwany tekst koine i on pochodzi z przełomu III i IV wieku. Natomiast druga grupa to jest tekst tak zwanego świętego Andrzeja, biskupa Andrzeja, który napisał komentarz do Objawienia i potem ludzie kopiowali te fragmenty. Te dwie rodziny tekstów się od siebie różnią. Ciekawe jest to, że ten tekst koine pochodzi z III-IV wieku, tekst Andrzeja pochodzi z VII-VIII wieku. Tekst koine ma wersję badacką. Tekst Andrzeja ma tą wersję dłuższą. Zobaczcie, ile lat różnicy. Prawie 300 lat, tak? Dobrze mówię? Czyli świadectwo znowu tutaj mamy przemawiające za tym, że ta wersja badacka jest wersją bardziej prawdopodobną. Trzecia rzecz. Przekłady. Tutaj już ten slajd ma. Przekłady są niejednoznaczne, dlatego że obydwa są starsze, Wulgata i Koptyjskie IV wiek i Syryjskie IV wiek. Wulgata i Koptyjskie mają długą wersję, Syryjskie mają wersję krótszą, czyli badacką. Ale znowu zaczyna się ciekawa historia przy ojcach Kościoła, bo mówiliśmy o tych trzech rzeczach, które, o tych trzech świadectwach zewnętrznych, tak? Manuskrypty, przekłady i cytaty z ojców Kościoła. Manuskrypty na korzyść wersji badackiej, przekłady na dwoje babka wróżyła, natomiast ojcowie Kościoła jest też ciekawe, dlatego że pierwszym człowiekiem, który napisał komentarz do Księgi Objawienia, to był tak zwany Victorinus Petu. I on napisał ten komentarz do Objawienia w drugiej połowie III wieku, czyli 260-270 rok mniej więcej. Wersja krótka, znowu. To jest III wiek, to jest nawet wcześniejszy od tego manuskryptu synaickiego, około 100 lat czasu. Zobaczcie, jak daleko sięga to świadectwo. Drugim komentatorem był Ekumeniusz. On pisał na przełomie VI i VII wieku. Również krótki wariant jest prawdziwy, czyli ten wariant badacki. A trzecim komentatorem był ten Andrzej, o którym wspominałem. On żyje króciutko po tym Ekumeniuszu i on ma już ten wariant dłuższy. Ale znowu jest tutaj przewaga tej wersji naszej badackiej. Podsumowanie, wnioski, te, o których mówiłem. Spójrzcie, braterstwo. Najstarszy manuskrypt to jest pierwsze zmartwychwstanie. Najstarsza rodzina tekstów, IV wiek i tutaj też IV wiek, to jest pierwsze zmartwychwstanie. Przekłady, podobne świadectwa, przełom IV i V wieku. Ojcowie Kościoła, Victorinus, III wiek, to jest pierwsze zmartwychwstanie. Większość manuskryptów, a inni z umarłych nie ożyli, aż się dopełniło 1000 lat, to jest pierwsze zmartwychwstanie. Tylko na tym by w zasadzie mogli bazować zwolennicy tej drugiej wersji. Ale pamiętajmy o tym, do XIII wieku pół na pół. Gdybyśmy byli być szczerzy i uczciwi, ale tak całkowicie szczerzy i uczciwi, to za którą wersją byśmy się opowiedzieli? Krótką. Jeżeli człowiek chce być rzetelny, to opowie się za wersją krótką. Pomimo tego, że to nie jest tak, że oni nie mają żadnych argumentów. Nie, mają. Rzeczywiście mają. Ale te argumenty, nasze argumenty wydają się argumentami, które są silniejszymi, po prostu silniejszymi. I na koniec jeszcze jedną rzecz, o której chciałem powiedzieć. To były świadectwa zewnętrzne, o których mówiłem. Ale dodatkowym dowodem na to, że to zmartwychwstanie następuje na początku tysiąclecia, zmartwychwstanie wszystkich ludzi, następuje na początku tysiąclecia, a nie po tysiącleciu, są jeszcze inne fragmenty z Pisma Świętego. Ich jest troszeczkę, ale wymieniłem tutaj tylko dwa. 1 Koryntian 15, 22-24. I to jest ten pierwszy werset, który braterstwo tutaj widzicie. Jak bowiem w Adamie wszyscy umierają, tak też w Chrystusie wszyscy zostaną ożywieni. Ale każdy w swojej kolejności. Chrystus jako pierwszy plon, potem ci, którzy należą do Chrystusa w czasie Jego przyjścia. A potem będzie koniec, gdy przekaże królestwo Bogu Ojcu. Kiedy to będzie? Gdy przekaże królestwo Bogu i Ojcu? Po tysiącleciu. Po tysiącleciu. Gdy zniszczy wszelką zwierzchność oraz wszelką władzę i moc. Widzicie tu gdzieś zmartwychwstanie? Nie ma zmartwychwstania. Apostoł Paweł pod natchnieniem mówi, że Chrystus jako pierwszy plon, potem ci, którzy należą do Chrystusa. I na tym się kończy zmartwychwstanie. Chrystus, Pan Jezus, Jego ciało i ci, którzy należą do Chrystusa, więc ci, których On odkupił. I to jest koniec zmartwychwstania. I to się dzieje w czasie Jego przyjścia, w czasie paruzji, a nie dopiero część po tysiącleciu. To jest jeden fragment i drugi fragment Objawienia 11:15-18. I zatrąbił siódmy anioł, odezwały się donośne głosy w niebie mówiące: królestwa świata stały się królestwami naszego Pana i Jego Chrystusa i będzie królować na wieki wieków. A 24 starszych, którzy siedzą przed Bogiem na swoich tronach, upadło na twarze i oddało Bogu pokłon, mówiąc: dziękujemy Tobie, Panie Boże Wszechmogący, który jesteś i który byłeś i który masz przyjść, że wziąłeś swą potężną moc i objąłeś królestwo. I rozgniewały się narody i nadszedł Twój gniew i czas osądzenia umarłych i oddania zapłaty Twoim sługom, prorokom i świętym oraz tym, którzy się boją Twego imienia małym i wielkim i zniszczenia tych, którzy niszczą ziemię. A więc tak, przychodzi, a więc tak, trąbi siódmy anioł, to jest ostatnia trąba. Podczas, tak jak mówi Paweł, w ostatnią trąbę następuje zmartwychwstanie Kościoła, tak? Ale jest jeszcze inna ważna rzecz. Trąbi anioł i Pan Jezus oraz Bóg przejmuje królestwo. Obejmuje królestwo. I to się dzieje też w czasie paruzji. Nie wcześniej i nie później. Wtedy obejmuje królestwo. Ale ciekawe jest to, że jest to związane z tym. Rozgniewały się narody i nadszedł Twój gniew, czas ucisku. I czas osądzenia umarłych i oddania zapłaty Twoim sługom, prorokom i świętym oraz tym, którzy boją się Twojego imienia. A więc ten czas, w którym jest, który jest czasem paruzji, w którym przychodzi Pan Jezus, obejmuje królestwo, jest też czasem osądzenia umarłych. Na początku tysiąclecia, a nie po tysiącleciu. I to są dwa z takich wewnętrznych świadectw, ich jest więcej, tak jak mówię, ale tylko dwa w tej chwili przygotowałem. I to jest pierwszy wykład, drodzy braterstwo. Mam nadzieję, że nie uśpiłem Was, przynajmniej część tutaj rzeczy było zrozumiałych. A jeżeli ktoś ma jakieś pytania, to tak jak powiedziałem, zapraszam jeszcze w przerwie, można na ten temat porozmawiać. Dziękuję bardzo.